W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Jesteśmy u progu tego tygodnia męki pańskiej. Też szczególnie ta druga część Wielkiego Postu ma ten rys rozważania męki Pana Jezusa. I myślę, że to jest dobra rzecz, żeby jakby też zatrzymać się i zastanowić w Bożej obecności, dlaczego Pan Jezus umiera. I też jakby dlaczego robi to w ten konkretny sposób. Nie chodzi tylko o te rzeczy zewnętrzne, tak, o krzyż, o tych żołdaków, o tą koronę cierniową, ale o wnętrze Pana Jezusa. Jest taki fragment, który wprawdzie będziemy słyszeć podczas liturgii dopiero za jakiś czas, ale myślę, że on doskonale daje światło, odpowiada na tę rzeczywistość, na to daje wgląd w to serce Pana Jezusa, do którego naśladowania jesteśmy powołani. Mamy szczególną łaskę. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Może tu jest taki pierwszy punkt bardzo mocny, bardzo też jasny. Pan Jezus oddaje życie za owce, bo jest pasterzem, nie jest najemnikiem. Dobrym pasterzem, który dba, który troszczy się i troszczy się do tego stopnia, że oddaje życie. Powodem tego, że oddaje życie, są owce. Jesteśmy my, które Pan Jezus kocha. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. I w tym wersecie mamy podkreślone to, że Pan Jezus nie cierpi z przypadku, czy ze zbiegu okoliczności, czy jest zmuszony do tych okoliczności. Nie. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Pan Jezus przyjmuje mękę, bo chce, bo pragnie. Robi to w sposób wolny, z miłości, bo nas kocha. I myślę, że te wersety mogą nam pomóc podejść właściwie do naszych wyzwań. Albo też jakby rozumieć też nasze działania, naszą pracę, nasze relacje w domu. To wszystko jest, no w tym wszystkim możemy naśladować Pana Jezusa. W naszym życiu są trudności, ale właśnie dlaczego one są? Bo pragniemy żyć dla innych. Pragniemy żyć dla innych. Czy poprzez nasze życie rodzinne, które wiąże się z obowiązkami, wiąże się z różnymi zadaniami, czy przez naszą pracę chcemy służyć. I to jest ta podstawowa perspektywa, która daje światło i która powoduje, że chcemy podejmować te wyzwania. Nie boimy się tych wyzwań. Odnaleźć w naszej pracy, w naszym życiu rodzinnym, te owce, za którymi idziemy, o które troszczymy się. I wtedy jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Najemnik czy niewolnik nie myślał o owcach, myślał o pieniądzach, myślał o nagrodzie za jakieś działania. I czasami możemy się złapać w to, tak, jakby pracuję, bo dostał jakieś benefity, owocowe czwartki, czy nie. Tracimy tę perspektywę, która wyzwala, która sprawia, że możemy działać w sposób wolny. Albo też w domu, też ten dom XXI wieku też jest dużo spraw, trzeba zapłacić faktury, trzeba zapłacić za gaz, za prąd. Dobrze. To też są jakieś takie rzeczy, które możemy stracić. Oczywiście one służą konkretnym osobom, mogą mieć ten wymiar pasterski, ale możemy to zatracić. Więc myślę, że Pan Jezus w krzyżu zaprasza nas do tego, abyśmy nie tracili tej perspektywy. I wtedy doświadczymy tego, że nasze serce staje się podobne do serca Pana Jezusa. Pan Jezus pragnie, a więc nie ucieka. Też męka jest tym współgraniem tych ludzkich okoliczności, ludzkich decyzji Piłata, decyzji tłumów, decyzji Sanhedrynu, decyzji Judasza, ale jednocześnie Pan Jezus chce oddać swoje życie za nas. I tutaj teraz czytam taką książkę Odpoczynek i kult, to jest taki słynny filozof niemiecki Józef Piper, który podejmuje taki dialog z Kantem, który zwraca uwagę na to, że podkreślał trudność, wagę trudności, że jeżeli jakieś zadanie jest trudne i my je robimy, no to pokazuje taką cnotę. W ostateczności Piper podsumowuje tę myśl Kanta takim zdaniem: trud jest dobrem. Trud jest dobrem. I Piper mówi, że tak nie jest. Powołuje się na świętego Tomasza z Akwinu, który w ostateczności myślę, że opisuje też serce Pana Jezusa. Istota cnoty polega bardziej na dobru niż na trudzie. I to jest bardzo ważna rzecz, która może bardzo pomóc, aby dobrze przeżywać krzyż. Oczywiście krzyż to jest trudność, krzyż boli, ale w przypadku Pana Jezusa o co chodzi w krzyżu? To jest coś, co jest potrzebne, aby nas uratować. I Pan Jezus przyjmuje to wszystko z chęcią, chce to zrobić, bo jest dobrym pasterzem, bo kocha nas. Oddaje swoje życie i jakby nie boi się oddać swojego życia z całym tym cierpieniem, bo właśnie ma wzroku patrzony w nas, w tych owcach, które potrzebują pomocy. I to jest perspektywa, którą każdy z nas może podjąć. Nie wszystko więc, co jest trudniejsze, musi być również bardziej godne podziwu, lecz musi być w ten sposób trudniejsze, żeby jednocześnie było w większym stopniu dobre. Więc nie chodzi tylko, żeby taką muskulaturę, czy trening muskulatury duchowej, tak? Chodzi o szukanie tego większego dobra i o to myślenie o naszej rodzinie, o tych osobach, które tylko korzystają z owoców naszej pracy. I wtedy, dobrze, już to ten trud nie ma znaczenia, tak? I wtedy przestajemy się bać trudu, kiedy mamy ten wzrok skupiony na tych osobach, którym służymy. I to się łączy z tym, tak? Że chodzi o to dobro tych osób, konkretne dobro. Im większe dobro, też tym łatwiej ono przyciąga. I to, co sprawia, że jest ta cnota, to jest właśnie miłość, im większe dobro, tym większa miłość. I ten trud jest, ale jakby on nie jest kluczowy. On też w ostateczności w tej perspektywie on gdzieś znika. I staje się właśnie to, że jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Tak. Najdoskonalsze w realizacji moralnego dobra, najdoskonalsze realizacje moralnego dobra charakteryzują się tym, że osiągamy je bez trudu, bo do ich istoty należy to, że wynikają z miłości. I myślę, że to możemy powiedzieć o krzyżu, tak? Pan Jezus robi to, cierpi, ale nie nadaje wagi temu cierpieniu, bo ma w głowie nas. To może ostatnia myśl od świętego Tomasza. Komentarz do tej miłości nieprzyjaciół. Niecechująca ją trudność miłowania nieprzyjaciół decyduje o istocie zasługi, lecz miłość przezwyciężająca tę trudność. Stąd, gdyby miłość była tak doskonała, że całkowicie usuwałaby tę trudność, byłoby to jeszcze bardziej godne podziwu. Dla osoby, która kocha prawdziwie, kocha, ma to serce wielkie, nie jest trudne kochać nieprzyjaciół. Jest trudne dla tych, których miłość jest niewielka. Wtedy jakby to jest takie, aj, ciężko. Więc szukajmy tego, żeby rzeczywiście powiększać tą naszą miłość. Wtedy zobaczymy, jak te trudności, z którymi się mierzymy, także na przykład te wynikające z tych relacji międzyludzkich, one znikają. One znikają. Może druga myśl, ale też związana z tym, czasami możemy mieć trudność, taką trudność w tym dawaniu siebie, ten akt oddania siebie na krzyżu jest aktem miłości i możemy patrzeć na siebie, powiedzmy, wiemy wiele razy, żeśmy to słyszeli, że szczęście człowieka jest związane z miłością, miłością przyjmowaną, miłością dawaną, ale możemy czasami popaść w taką tą mentalność ofiary w takim złym sensie. Także ja tutaj tyle się staram, tak bardzo się oddaję, tak dużo robię dla innych i no to tak mnie kosztuje. Tak? I tego typu postawa pokazuje pewną jakby jeszcze niedoskonałość miłości. Jest w jakimś sensie też odbiciem tej postawy tego starszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym, tak? który nie cieszy się tym, że pomaga, tym, że robi coś dobrego. I parę dni temu też słuchałem takiego audiobooka, który opowiada taką historię, bardzo piękną, tak? Bardzo piękną historię tego to jest książka, która opowiada o jest takim zbiorem różnych anegdot, różnych historii z życia parafii na obrzeżach Madrytu. Dzieje się teraz, tak? Też ostatnie dni to są ten czas. I to jest taka parafia, która jest trudna, tak? To jest taka dzielnica robotnicza, Tajamar, być może komuś mówi, przepraszam, Vallecas, Tajamar jest tam Vallecas, może komuś coś to mówi, może nie, ale to jest właśnie taka dzielnica robotnicza, gdzie rzeczywiście jest bieda, tak? Jest też taka bieda i materialna, i ludzka. I tam no, dzieją się ciekawe rzeczy, tak? Bardzo piękne. Ta parafia jest taka bardzo żywa, jest dużo takich no, też sposobów, żeby pomagać osobom, które są w trudnej sytuacji. Jedną z tych rzeczy, która tam się dzieje, jest jadłodajnia dla ludzi bezdomnych albo właśnie bez środków do życia, którzy też są bardzo tacy no, doświadczeni przez los. I któregoś dnia do proboszcza tej parafii przychodzi człowiek, który nawrócił się. Który nawrócił się, doświadczył Bożej miłości i jakby też to nawrócenie miało ten wymiar, że on zdał sobie sprawę, jak bardzo jest kochany i że też nie może tego pozostawić dla siebie. No to jest to wspaniałe doświadczenie, tak? To też myślę, że każdy z nas ma i możemy do tego wrócić i odnowić. Dobrze, skoro tak jestem kochany, to chcę pomagać, to chcę wyjść, to chcę towarzyszyć, to chcę zrobić coś dla innych. I on pomyślał, że no, taką postacią, osobą, która mogłaby doradzić, co można by robić, też to jest osoba znana w dzielnicy, to jest właśnie ten proboszcz. I on przyszedł do niego i dobrze, powiedział, tak? Gdyby ksiądz miał jakiś pomysł, to proszę dać znać. Nie? Tak na szybko nie był w stanie coś wymyślić, ale ta myśl krążyła mu. I po paru dniach zadzwonił do niego i mówi, wiesz co, mam taki pomysł, który od dłuższego czasu mam w głowie. Mamy tę jadłodajnię dla tych ludzi, takich, którzy też są no, biedni, tak, i tacy też z różnymi problemami, z różnymi sprawami, i dobrze, wykolejeni niektórzy, niektórzy po prostu bardzo ubodzy. I mamy, dobrze, są, dzięki temu nie są głodni, mają co jeść, ale to, co mi się marzy, to żeby raz w miesiącu zrobić taką kolację na najwyższym poziomie, jak w najlepszych restauracjach, żeby był wspaniały menu, żeby było świetnie podane, żeby to było bardzo smaczne, żeby to było coś niezwykłego. Żeby ci ludzie, poszkodowani przez los, doświadczyli tego, że są docenieni, że są kochani. I ten człowiek złapał to w lot. Tak, robimy to. Dobrze, to też czuł, że trochę to go przerasta, że to jest też duże przedsięwzięcie. Tam było 80 takich regularnych korzystających z tej jadłodajni i też od razu zaczął prosić o pomoc. Inne osoby, to wymagało zaangażowania wielu osób. Ale spotkał się z bardzo dobrym odzewem i potem też w tej książce są po prostu świadectwa tych ludzi, którzy pomagali. I którzy doświadczyli tego, że kiedy pomagam, kiedy wychodzę z tym sercem do drugiej osoby, robiąc coś takiego też, oni wkładają do serca, żeby rzeczywiście ułożyć to menu, żeby to było naprawdę takie piękne, żeby ten sposób podania był taki wspaniały. I ułożyli serce. Ale właśnie potem każdy z nich opowiada o tym, że to było niezwykłe, ale mieli to doświadczenie tego, że dostają więcej niż dali. Jeden z nich opowiada, jak moment, kiedy wchodzi na salę i dobrze, z tym dobrze przygotowanym posiłkiem, tak, podaje, służy jako kelner. Prawdopodobnie też wiele razy ci ludzie nie mieli możliwości, nie byli obsługiwani przez kelnera. I wchodzi na tę salę i widzi oczy pełne wdzięczności. I zaczyna się rozmowa, i jest uśmiech, jest dobre słowo, jest docenienie. Tworzy się niezwykła atmosfera rodzinna. I tworzy się taki jakby kula śniegowa miłości. To jest przykład, który coś pokazuje, ale no spróbuj tego. To jest w zasięgu każdej osoby. O co chodzi? Chodzi o to, żeby włożyć serce, żeby nie robić rzeczy rutynowo, żeby mieć to spojrzenie dobrego pasterza. Ja to robię dla konkretnych osób i dlatego daję siebie. I kiedy tak jest, daj się ponieść i zobacz, że dzieje się coś niezwykłego. kiedy tracimy, kiedy mamy tę mentalność ofiary, kiedy właśnie robimy, bo muszę, bo tak trzeba, bo tak wypada, ale właśnie bez serca, bez tej wolności, jaką ma Pan Jezus. Więc dbajmy o to, żeby rzeczywiście te nasze akty, też nasze wyrzeczenia, one były, bo kochamy. One były, bo kochamy. Może na koniec ostatni przykład siostry Faustyny. Jest taki moment w dzienniczku, kiedy oni też czasami do tego klasztoru, one mają też taką ochronkę dla dziewczyn, które jakoś też im potrzebują wsparcia. I czasami właśnie przychodzą robotnicy szukając pracy. Jakieś tam drobne rzeczy, jakieś drobne naprawy. I też to jest lata 30. w Polsce i chyba jeszcze są te reperkusje tego wielkiego kryzysu, jest bezrobocie też, no, poziom życia jest o wiele niższy niż teraz. I przychodzi takich 5 drabów do furty i puka, tak? I potężny, tak? I siostra, matka przełożona prosi, żeby siostra Faustyna do nich poszła, tak? I ona się boi. Ona się boi. Ale w sercu słyszy ten głos: mów do nich tak, jak mówisz do mnie. Mów do nich tak, jak mówisz do mnie. I ona mówi do nich tak bardzo łagodnie, delikatnie, serdecznie. I efekt jest niesamowity. Jak taki największy drab, ona też podchodzi do tego największego draba i mówi, ten człowiek mówi, no dobrze, tak, no skoro klasztor nie może nam dać pracy, to my już sobie pójdziemy, tak, coś takiego, tak. Ale właśnie to, jakby ta moc miłości, tak, to jak to zmienia rzeczywistość. Dobrze, może to nie będzie miało takich przejawów, nie, ale tak jest. Dobrze, zostawmy jeszcze parę minut na spowiedź. Ale dbajmy o to, tak, żeby wejść w serce Pana Jezusa. Też możemy rozważać mękę w tych dniach, ale mając w głowie to, że Pan Jezus robi to, bo chce, bo myśli o nas. I wtedy też będzie łatwo nam, żebyśmy Go naśladowali, żebyśmy mieli w głowie, po co to robimy, dla kogo to robimy, robiąc to z miłości, i wtedy trudności przestają być trudnościami. Prośmy Maryję, żeby każde nasze działanie było z miłości. I wtedy będzie ta jedność serca Pana Jezusa, serca Matki Bożej, naszego serca.